Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jan Paweł II odmówił z pielgrzymami modlitwę Anioł Pański. Wieczorem rozpoczął wielkopostne rekolekcje. Przed nami watykańskie aktualności dnia, w tym rozmowa z papieskim rekolekcjonistą, biskupem Renato Cortim. Audycja Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomni dziś film wyjątkowy na tle rozrywkowego kina lat 30. w USA, Grona Gniewu w reżyserii Johna Forda. W studiu ksiądz Józef Polak, zapraszam na niedzielny magazyn. Rozpoczynamy starożytną refleksją eucharystyczną w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Cyryl Jerozolimski, biskup, pisarz grecki, IV wiek. Prawdziwe ciało i prawdziwa krew. Czytanie z listu świętego Pawła do Koryntian. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, i tak dalej. Już to pouczenie błogosławionego Pawła wystarczy zupełnie, aby wzbudzić w nas wiarę w boskie tajemnice. Zaszczyceni nimi uczestniczycie w ciele i krwi Chrystusa. Powiedział bowiem, jak to czytaliście przed chwilą, w nocy, której został zdradzony, wziął Pan Jezus chleb, a dzięki czyniwszy łamał go i dał uczniom swoim i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Wziął też kielich, dzięki uczyniwszy powiedział: bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Skoro wyraził się o chlebie, to jest ciało moje, któż będzie się wahał? To jest krew moja. Któż zwątpi i powie, że to nie jest krew Jego? W Kanie Galilejskiej przemienił Chrystus wodę w wino. Czyż więc nie będziemy wierzyć, iż wino w krew przemienił? Cudu tego dokonał na doczesnych godach. Czyż więc nie przyjmiemy, iż tym bardziej synom duchowego łoża swe ciało i krew dał na pożywienie? A potem z całym przekonaniem uważajmy to za ciało i krew Chrystusa. Pod postaciami chleba dane ci jest ciało, pod postacią wina dana ci jest krew. Gdy tedy przyjmujesz ciało i krew Chrystusa, w ciele i krwi Jego uczestniczysz. Stajemy się nosicielami Chrystusa, gdyż Jego ciało i krew są dane naszym członkom. Według błogosławionego Piotra uczestniczymy w naturze Bożej.
Przechodzimy do watykańskich aktualności dnia.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti.
Tymi słowami Jan Paweł II powitał wiernych, którzy licznie zgromadzili się w południe na placu świętego Piotra. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie po powrocie z polikliniki Gemelli. W rozważaniu odczytanym przez arcybiskupa Leonardo Sandriego, Ojciec Święty podziękował za modlitwy i wyrazy duchowej bliskości, którymi otaczali go wierni podczas choroby. Mówił o potrzebie duchowego wsparcia ze strony Kościoła w pełnieniu misji powierzonej mu przez Jezusa. Szczególną okazją do modlitwy za następcę Piotra może być także nadchodzący czas watykańskich rekolekcji. Doroczne ćwiczenia duchowne stanowią istotny element rozpoczętego właśnie okresu Wielkiego Postu, w którym chrześcijanin staje wobec odwiecznych prawd.
Non si entra nella vita eterna.
Nie można wejść do życia wiecznego, jeśli w łączności z Jezusem nie dźwigamy naszego krzyża. Nie można dojść do szczęścia i pokoju bez odważnego podejmowania duchowej walki. Jest to walka, w której odnosi się zwycięstwo orężem pokuty, modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia. Tego wszystkiego dokonuje się w ukryciu, bez zakłamania, w duchu szczerej miłości do Boga i do braci.
Przed zakończeniem spotkania na Anioł Pański Jan Paweł II zaapelował o uwolnienie włoskiej dziennikarki Giulianny Sgreny i innych osób uprowadzonych w Iraku. 56-letnia korespondentka komunistycznego dziennika Il Manifesto została porwana 4 lutego w Bagdadzie. Arcybiskup Sandri przekazał także papieskie pozdrowienia poszczególnym grupom pielgrzymów. Słowo do Polaków odczytał arcybiskup Stanisław Dziwisz.
Pozdrawiam moich rodaków obecnych na placu Świętego Piotra w Polsce i na świecie. Dziękuję za modlitwy i wszystkie wyrazy jedności w czasie mojej choroby. Bóg zapłać. Szczęść Boże wszystkim.
Pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym po jego powrocie z kliniki Gemelli szczególnie dla nas jest bardzo serdeczne i gorące. Wiemy, że teraz będzie tygodniowa przerwa, gdyż w środę nie ma audiencji z Ojcem Świętym. Są rekolekcje dla pracowników Stolicy Apostolskiej i podczas tych rekolekcji świętych także będziemy pamiętać o osobie Ojca Świętego we wszystkich modlitwach, jakie zanosimy do Boga Ojca.
Rekolekcje dla papieża i jego współpracowników rozpoczęły się wieczorem nieszporami w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie. Potrwają do soboty. Głosi je 69-letni biskup Nowary Renato Corti, wiceprzewodniczący włoskiej konferencji episkopatu. Ich temat brzmi: Kościół w służbie nowemu i wiecznemu przymierzu. Rekolekcjonistę zapytaliśmy, co będzie stanowiło centrum jego rozważań.
Będzie to oczywiście tajemnica Eucharystii. Wezmę pod uwagę to, co mówili już ojcowie Kościoła, nieraz z wielką mocą. Ciało i krew Chrystusa obecne w sakramencie Eucharystii są żywą syntezą całej historii zbawienia. Sakrament Eucharystii będę zatem rozważał, odczytując na nowo historię zbawienia i ukazując, że Eucharystia jest jej syntezą.
Jakie znaczenie mają rekolekcje zamknięte? Czy zaleca się je również osobom świeckim?
Tak, zalecam je także świeckim. Proponuję organizowanie ich w parafiach. Gdzieniegdzie doświadczenie to jest przeżywane i to, jak mi się wydaje, z dobrym skutkiem. Szczególnie pożyteczny jest udział w rekolekcjach zamkniętych dla młodzieży i małżonków. Święty Ignacy Loyola uważał rekolekcje za chwilę przemyślenia własnego życia i stwierdzenia, czy nie trzeba duchowej przemiany. Otóż powiedziałbym, czy jest ktoś, kto by nie potrzebował takiego przemyślenia i przemiany. Święty Ignacy mówi ponadto, że przeżywanie rekolekcji nie oznacza stawania przed lustrem, w którym oglądamy samych siebie. Przeglądamy się w obliczu Chrystusa. Czynimy to, rozważając tajemnice Jego życia, śmierci, zmartwychwstania. Znaczy to odczytywanie na nowo Ewangelii i jej kontemplowanie. Możemy stwierdzić, że rekolekcje są owocne, kiedy z odwagą otworzymy się na łaski i dary Bożej dobroci, jak mówi święty Ignacy.
Mówił tegoroczny rekolekcjonista papieski biskup Renato Corti.
Tygodniowe rekolekcje w Watykanie wprowadził Pius XI, zapowiedział je w roku 1929 w encyklice Mens Nostra poświęconej ćwiczeniom duchownym. Początkowo odbywały się one w pierwszym tygodniu Adwentu. Paweł VI przeniósł je na pierwszy tydzień Wielkiego Postu. On też pierwszy zaczął zapraszać rekolekcjonistów spoza Rzymu. Jednym z nich w roku 1976 był ówczesny arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła. W czasie rekolekcji watykańskich nie odbywają się żadne audiencje papieskie, włącznie ze środową audiencją ogólną. Tym razem w ostatnim dniu rekolekcji, w sobotę 19 lutego, planowana jest w związku z obecnym rokiem Eucharystii msza święta i adoracja eucharystyczna w Bazylice Watykańskiej.
Tyle aktualności, pora na niedzielną rubrykę.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W kinie amerykańskim lat 30. problemy społeczne, jakimi żyją na co dzień ludzie, z trudem torują sobie drogę na ekran. Filmy są twoją najlepszą rozrywką, głosi lansowany wówczas slogan reklamowy. Skoro więc powinny one bawić i dawać wytchnienie, nie mogą jednocześnie poruszać problemów trudnych i kontrowersyjnych. I tak za sprawą wytwórni filmowych uwaga widza skierowana zostaje na opowieści przygodowe, często rozgrywające się w egzotycznych scenariach, na filmy historyczne, a także na opowieści fantastyczne, spośród których należy wymienić Frankensteina, Drakulę czy King Konga. W tym czasie również zdobywa sobie dużą popularność widowiskowy i mistrzowsko zrealizowany musical, na fali którego wschodzi gwiazda Freda Astera i Ginger Rogers.
Nie wszyscy jednak twórcy chcą podporządkować się bezwzględnej polityce wytwórni, pragnących zamienić kino w domenę czystej rozrywki. Ignorując wskazania producentów, aby kierować film do szerokiej widowni, traktowanej tak, jakby miała mentalność nastolatka, starają się mówić o realnych i aktualnych problemach, takich jak bezrobocie czy sposób funkcjonowania związków zawodowych, i szukać dla nich rozwiązania. Dobrym przykładem może być tutaj Nasz chleb powszedni, wyreżyserowany przez Kinga Vidora w 1934 roku, będący tragiczną historią dobrze prosperującego małżeństwa, które z dnia na dzień zostaje pozbawione środków do życia. Gdy bohater zaczyna już tracić wszelką nadzieję, zupełnie nieoczekiwanie okazuje się, że może on przejąć opuszczoną farmę. Zostawia więc miasto i wraz z innymi bezrobotnymi tworzy na niej coś na kształt spółdzielni.
Wśród filmów niepodporządkowujących się producentom, którzy nie widzieli potrzeby, aby film niósł coś więcej niż tylko rozrywkę, szczególne miejsce przypada Gronom gniewu, zrealizowanym w 1940 roku. Obraz ten wyreżyserował mający wówczas ugruntowaną już pozycję w świecie kina John Ford, któremu za podstawę scenariusza posłużyła wydana rok wcześniej powieść Johna Steinbecka. Fabuła książki, oparta przez pisarza na solidnie zebranym materiale faktograficznym, ujęła czytelników przejmującą prawdą ludzkich losów i w ciągu kilku miesięcy zajęła na liście bestsellerów pierwsze miejsce.
Film Forda z rozmachem kreśli realistyczny, ale zarazem niepozbawiony poezji obraz Odysei, jaka staje się udziałem trzypokoleniowej rodziny farmerskiej z Oklahomy. Jodowie, podobnie jak tysiące innych rodzin, zostają wyrzuceni z dzierżawionej od dziesięcioleci ziemi i niemal w jednej chwili stają się intruzami w swoim własnym domu. Bezsilni wobec działającej w majestacie prawa spółki, do której należą ich grunty, wyruszają na zachód, do Kalifornii, gdzie ponoć można znaleźć pracę.
Zaczekajcie, aż przyjadę do Kalifornii. Będę sięgał ręką i zrywał sobie pomarańcze, ilekroć zechcę. Albo i winogrona. Te mógłbym jeść bez końca. Będę rwał z krzaków wielkie kiście winogron i rozgniatał je sobie na twarzy, żeby aż sok ściekał mi po brodzie. Chwała niech będzie panu. Albo usypię sobie całą balię winogron. Wejdę do niej i będę się w nich tarzał, aż nic z nich nie zostanie. Bardzo bym tak chciał.
Rozpoczyna się ich tragiczna podróż, podczas której doświadczają kolejnych nieszczęść. Najpierw umierają seniorowie rodu, babcia i dziadek, którzy nie mogą pogodzić się z utratą rodzinnego domu. A gdy wreszcie docierają do Kalifornii, okazuje się, że nie czeka ich tam nic lepszego niż głód i obozy dla emigrantów. A obok tego nienawiść miejscowej ludności, która w przybyszach widzi konkurencję i zagrożenie swojego bytu.
Al? Możesz już wrócić. Wyjeżdżamy. Co się stało? Facet w krzakach powiedział mi, że ludzie z miasta chcą dziś w nocy spalić cały obóz. Musimy załadować ciężarówkę. Mamo? Tato? Tato, pomóż Alowi przy ciężarówce. Ludzie z miasta spalą dziś w nocy ten obóz.
Ford z wielką pieczołowitością konstruuje sceny, które ukazują bezdomność, nędzę i niesprawiedliwość, a kamera nadaje im, za sprawą Grega Tolanda, wyraźnie skłaniającego się w stronę artystycznej fotografii, szczególną siłę wyrazu i nasycenie emocjonalne. Niektóre ujęcia zostały tak znakomicie pomyślane i sfilmowane, że nabierają symbolicznego znaczenia. A jednak nie sam opis tragizmu ludzkiego losu wydaje się tu najważniejszy. Znacznie istotniejszym pozostaje pytanie o to, co dzieje się z człowiekiem w tak dramatycznych okolicznościach.
Próbowałem wam powiedzieć, czego sam dowiedziałem się przez rok. Trzeba było śmierci żony i dwojga dzieci, żebym to zrozumiał. Ale ja też nikogo nie słuchałem. Bo jak mam wam powiedzieć o dzieciach leżących w namiotach, chudych jak szczapy, z brzuchami wzdętymi z głodu? Trzęsących się i piszczących jak szczenięta. I o tym, jak szukałem pracy? Nie dla pieniędzy, nie dla płacy, ale za kubek mąki i łyżkę smalcu. A potem przyszedł koroner i powiedział, te dzieci pomarły na serce. I tak też zapisał na papierze. Na serce. A te ich brzuchy wywalone jak świńskie pęcherze?
Celem Odysei Jodów miało być szczęście w ocalonym rodzinnym domu. Jednak wbrew oczekiwaniom i nadziejom bohaterów, droga, którą przebywają zamiast do upragnionej Itaki, prowadzi ich wprost do piekła. Zamiast zachowania rodziny, mamy jej całkowity rozpad.
Najpierw umierają seniorowie rodu, którzy gasną z tęsknoty za tym, co było. Potem mąż młodziutkiej Rosechern znika bez śladu, zapewne przerażony i przytłoczony ciężarem odpowiedzialności za nią i za mającego narodzić się potomka. A wreszcie ścigany przez policję Tom decyduje się odejść, aby nie narażać na niebezpieczeństwo swoich najbliższych.
Ucieknę dziś w nocy, mamo. Nie mogę was mieszać do tego wszystkiego. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiem. Ale odchodząc stąd nie ulżysz nam wcale. Dawniej żyliśmy na roli. To nas łączyło. Starzy umierali, rodziły się dzieci, lecz zawsze było jedno. Stanowiliśmy rodzinę. Wszystko było jasne i proste. Lecz teraz nic nie jest już jasne i nic nas już nie spaja.
Rozpad rodziny to kres tylko jednej Odysei Jodów, tej zaplanowanej, która chybiła celu. Ale obok niej bohaterowie mimowolnie odbywają jeszcze jedną podróż. Podróż w głąb siebie. To Odyseja wewnętrzna, która zmienia ich myślenie i sposób przeżywania siebie i świata. Towarzyszący Jodom ekspastor uświadamia sobie, że bez solidarności tych, którzy cierpią niesprawiedliwość, niczego nie da się zmienić. Dlatego angażuje się w działalność typu związkowego, za co przychodzi zapłacić mu życiem.
Tom opuszcza rodzinę i postanawia walczyć o sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda. Jego matka, która straciła złudzenia, że coś zmieni się na lepsze, odkrywa, że największą wartością jest trwanie na przekór wszystkiemu i pomimo wszystko. Właśnie tacy jak ona i jej rodzina są ostatecznie solą ziemi.
Kobiecie łatwiej jest się zmienić niż mężczyźnie. Mężczyzna żyje jakby od wstrząsu do wstrząsu. Rodzi się dziecko, ktoś umiera i to jest wstrząs. Nabywa farmę lub ją traci i to też jest wstrząs. A życie kobiety toczy się jednym ciągiem jak strumień. Są w nim czasem wiry, wodospady, a rzeka i tak musi płynąć dalej. Kobieta tak właśnie patrzy na życie. Może. Ale los na pewno garbuje nam skórę. Wiem. I to nas hartuje. Bogaci rodzą się i umierają. Mają nic niewarte dzieci. W końcu wymierają. A nas wciąż przebywa. To my tylko naprawdę żyjemy. Oni nie mogą nas zniszczyć ani nam zaszkodzić. Będziemy trwać wiecznie, ojcze. Bo to właśnie my jesteśmy narodem.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino – Wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W niedzielnym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.